To jest podcast audycji Na Pradze, której partnerem jest Galeria Wileńska.
Radio Prada wybija rytm.
Tu Radio Praga, kłania się Państwu bardzo, bardzo nisko Damian Sawicki. Dzień dobry w audycji Na Pradze. Drodzy słuchacze, dość często i dość dużo, szczególnie na tej naszej części, w tej naszej części Warszawy, na Pradze Północ, rozmawiamy o takich pojęciach jak rewitalizacja, gentryfikacja i inne pokrewne, które to dotyczą nas na co dzień, bo na przestrzeni ostatnich lat Praga bardzo się zmieniła i różne na temat tych zmian panują opinie. I ja właśnie dlatego też postanowiłem do naszego programu, do audycji Na Pradze, zaprosić osobę, która na temat budowania miast, zmieniania miast, rewitalizacji i innych problemów wie naprawdę sporo. Napisała owa pani, o której za chwilę powiem, książkę, która się nazywa Dla kogo jest miasto? W rozwinięciu, jak stworzyć przestrzeń, która o nas dba. A książkę tę napisała nasz dzisiejszy gość, a właściwie gościni, pani Magdalena Miller. Dzień dobry, pani Magdaleno.
Dzień dobry.
Pani Magdalena to osoba, drodzy państwo, która jest. I tu sobie pozwolę przytoczyć kilka słów o niej właśnie z okładki książki, o której będziemy rozmawiali. A więc to architektka i urbanistka, absolwentka Politechniki Śląskiej. W mediach społecznościowych działa jako Pink. Chyba tak to mogę...
Pink,
od lat, przepraszam. Od lat przygląda się polskim miastom z bliska, analizując, co w nich działa, a co wymaga naprawy. Opowiada o gospodarce przestrzennej, architekturze i psychologii przestrzeni, udowadniając, że to, jak wyglądają nasze ulice, skwery i osiedla, ma realny wpływ na nasze codzienne życie. I jeszcze dodam, drodzy państwo, parę słów, parę zdań z książki, z okładki książki, która ma nas pewnie w mniemaniu pani Magdaleny również, ale przede wszystkim wydawcy, a więc wydawnictwa poznańskiego, zachęcić do przeczytania tej pozycji. Wyobraź sobie miasto, w którym czujesz się dobrze. Miasto, które nie wyklucza i otacza opieką. Tutaj nie musisz co rano sprawdzać poziomu zanieczyszczenia powietrza ani biegać przez pasy, bo zielone światło trwa zbyt krótko. Koła wózka, które prowadzisz, nie utykają w szczelinach, a gdy się zmęczysz, możesz usiąść na ławce skrytej w cieniu zieleni. No dobrze, pani Magdaleno, to ja mam do pani to pytanie w ramach Dla kogo jest miasto. Pierwsze moje pytanie brzmi tak, bo zaczyna pani książkę od postawienia tezy, że nie da nam się zbudować, ja to trochę wrzuciłem w cudzysłów, trwałego związku z miastem, jeśli nie podejdziemy do niego z odpowiednią, i tu znowu w cudzysłowiu, wrażliwością. No to ja bardzo panią poproszę o rozwinięcie tej myśli.
Tak, więc chodzi generalnie o to, w mojej książce i w jakimś takim przekazie, który starałam się w tej książce zawrzeć, że troszeczkę bardziej powinniśmy myśleć właśnie z taką wrażliwością o użytkownikach miasta, zwłaszcza tych, którzy mają odrobinę mniejszą sprawność, potrzebują troszeczkę więcej czasu, żeby poruszać się po tym mieście. Nie wpisują się w jakiś taki schemat sprawnej osoby zapracowanej, zarabiającej całkiem nieźle, tylko no, w jakim stopniu odbiegają od takiego, powiedzmy, tego gdzieś tam wykreowanego ideału takiej osoby odnoszącej sukces, powiedzmy. I ta wrażliwość tutaj jest na pierwszym miejscu, ponieważ jeżeli stworzymy takie ramy projektowe do tego, żeby tą przystępność tego miasta zaprojektować, no to okaże się, że ta osoba idealna, odnosząca sukces, w pełni zdrowia, i tak sobie poradzi. A bardzo ważnym wyznacznikiem do tego, żeby ten taki paradygmat zmienić, ten jakiś wektor, kierunek projektowania i nacisk na to, co jest ważne, jest bardzo ważny, bo trzeba pamiętać, że w ciągu naszego życia my na pewno będziemy potrzebować opieki. Potrzebujemy opieki, jak się rodzimy, nie jesteśmy od razu wykształconym jednostką, która już będzie się poruszać po mieście, tylko naprawdę potrzebujemy przez kilka lat tej opieki, a najprawdopodobniej jak się będziemy starzeć, to też tej opieki będziemy potrzebować. A może się i wydarzyć tak, że w trakcie naszego życia coś się wydarzy. I to jest nierozerwalna część takiego naszego cyklu życia i powinno to być według mnie uwzględnione właśnie w projektowaniu miasta, tak, żeby tych najbardziej wrażliwych, najbardziej potrzebujących po prostu z tego miejskiego życia nie wyrwać.
Jasne. To ja porozkładam troszkę pani książkę na takie tak zwane, chyba to można tak nazwać, czynniki pierwsze, ponieważ zwraca się pani w tej książce, a właściwie zwraca pani uwagę na różnego rodzaju problemy związane z użytkownikiem miasta, problemy związane z wiekiem, sprawnością, różnosprawnością, o której pani tam również pisze, i innymi kryzysami na przykład związanymi z bezdomnością. Więc zacznę może od adultyzmu. Takie pojęcie pani wyprowadziła, bo w rozdziale Miasto 880 zwróciła pani uwagę na toteż zjawisko adultyzmu właśnie, czyli systematyczne uprzywilejowanie dorosłych przy jednoczesnym wykluczaniu dzieci i młodzieży. No i tak szczerze mówiąc, trochę mnie to zdziwiło, bo uważny obserwator zmian w urbanistyce tkanki miejskiej powiedziałby, że no hola hola, ale przecież powstaje masa placów zabaw, nie wiem, skateparków, orlików, innych miejsc, gdzie dzieciaki mogą się, nie wiem, miejsko aktywizować i nie muszą już stać, nie wiem, jak drzewiej bywało po bramach, bo już mają się gdzie podziać.
Jasne. To jest element jakiejś aktywizacji. To super, że te miejsca powstają, ale też nie wszędzie są raczej dedykowane określonym grupom wiekowym. Tak jak place zabaw są raczej właśnie dla dzieci, i to tych mniejszych, niekoniecznie dla troszkę starszych. Skatepark jest bardzo wybiórczym elementem gospodarki tutaj, przestrzenią miejską. Podobnie orliki też niekoniecznie są dla wszystkich, bo wystarczy pomyśleć o dziewczynkach powiedzmy, nie wiem, wieku 15-16 lat, które najprawdopodobniej zupełnie inne zainteresowania. Oczywiście może być tak, że dziewczynki też uczestniczą w życiu, bywają na orlikach, ale różnego rodzaju badania prowadzone w różnych miastach, między innymi w Polsce, ale też w Europie, w Hiszpanii, pokazują, że na przykład dziewczynki potrzebują takiego miejsca do spotkań, do pogadania. Najlepiej, żeby było troszeczkę odseparowane, na przykład na wysokości. Potrzebują huśtawek, żeby sobie posiedzieć i porozmawiać. I to jest gdzieś tam poza takim właśnie jakimś, nie wiem, wyobrażonym pierwszym wyobrażeniem o miejscu dla dzieci czy młodzieży. A druga sprawa, to tak naprawdę nie powinniśmy myśleć o placach zabaw, czy o skateparkach, czy o orlikach, tylko o drodze do szkoły naszego dziecka. Na ile droga do szkoły jest bezpieczna? Już pomijam fakt, że bardzo dużo pewnie słuchaczy mieszka pod Warszawą, czy pod dużym miastem i dziecko musi dojeżdżać do szkoły, ale nawet na tym krótkim odcinku, powiedzmy, nie wiem, ostatnich 20-30 minut spacerem, na ile ta przestrzeń jest bezpieczna, gwarantująca komfort podróży dziecka powyżej, powiedzmy, 10 lat poruszania się samodzielnie. Czy aby nie, przypadkiem nie jest tak, że co chwilę mamy jakieś przejście przez ruchliwą ulicę, czy te, nie wiem, czy chodniki są odśnieżone teraz w zimie. Na ile puścilibyśmy to dziecko samodzielnie, na przykład na rowerze, a tym jeszcze ważne jest też ogólnie jakieś środowisko, warunki, to jakie dajemy tym dzieciom, między innymi jakość powietrza, tak? Czyli to, że jednak to dziecko, które ma mniejsze płucka, które się rozwijają, mózg, który się dopiero kształtuje, na ile to środowisko wpływa pozytywnie albo negatywnie na to nasze dziecko. Ja tam przytaczam dużo różnych przykładów, między innymi to, że nie wiem, podwożenie dziecka pod samą szkołę negatywnie wpływa na umiejętność samodzielnego poruszania się. Dziecko podwożone całe życie nie umie się odnaleźć w przestrzeni miejskiej. Przytaczam te badania za innymi badaczami. Mówię też o tym, jak ten smog, zanieczyszczenia powietrza mają wpływ na rozwój poprawny różnych organów dziecka. Więc tak naprawdę tych aspektów jest bardzo dużo i my często podążamy takim skrótem myślowym faktycznym, że tutaj my, myśląc o dzieciach, myślimy o placu zabaw, ale na przykład właśnie nie myślimy o tym, o tej całości, która otacza to dziecko. Nie myślimy o tym, że załóżmy już mamy nastolatka, który faktycznie do tej szkoły sam dojeżdża i załóżmy mieszkamy pod tym miastem. Co on ma zrobić w okienku dwugodzinnym między zakończeniem zajęć szkolnych a autobusem, bo jest dotknięty wykluczeniem komunikacyjnym, czyli musi jakoś sobie radzić w tych okienkach między tą komunikacją zbiorową, która w bardzo ograniczonym stopniu jest doprowadzona do tego jego miejsca zamieszkania. I taki szerszy obraz pokazuje dopiero, jak my traktujemy tych najmłodszych użytkowników miasta i czego my ich uczymy, jak to miasto wygląda, co oni mogą zrobić, a czego w mieście nie mogą zrobić.
A my ich uczymy? Zauważa pani, że powiedzmy no podstawowym miejscem do nauki jest szkoła. Tam są nauczyciele, którzy mają być takimi przewodnikami intelektualnymi dla tej młodzieży. Czy ci ludzie i program, który został napisany dla poszczególnych, nie wiem, szkół, klas, gdzieś w tym programie znajdują się takie elementy, jak właśnie mowa o mieście, o najbliższym miejscu zamieszkania? Czy to jeszcze śpiew przyszłości?
Myślę, że to znaczy tak, ja tutaj szczerze powiem, że jakby nie analizowałam programu nauczania, ale warto powiedzieć, że dziecko się uczy od najmłodszych lat głównie przez obserwacje, tak? Nie przez to, co w szkole. Ja nie jestem jakąś wielką fanką tego, żeby, nie wiem, wdrażać tutaj jakąś edukację miejską, bo mam przeczucie, że mogłoby to się nawet źle skończyć w takim znaczeniu, że to byłby kolejny jakiś przedmiot do odbębnienia, także tak bym... Mhm. Więc, oczywiście wolałabym, żeby na przykład nie była malowaniem czegoś na ocenę, tylko uczeniem jakiejś teorii koloru, kompozycji i tak dalej. Tutaj na marginesie powiem, że ja też jestem z rodziny nauczycielskiej, zarówno z mojej strony, jak i ze strony teściów poruszam się w tym środowisku, więc wiem, że bardzo dużo zależy tutaj od nauczyciela i tego, jak on podchodzi do sprawy i jak chce, to może takie elementy przemycić w programie. Natomiast głównie nauką powinno być to, co się obserwuje, jakie schematy widzimy w mieście, bo to dopiero jakoś kształtuje naszą wyobraźnię. Pomyślmy chociażby, jak wyjeżdżamy my już jako dorośli do innych krajów. Pewnie widzimy, że są inne kultury, w których się funkcjonuje i nieco inaczej się funkcjonuje w zorganizowanym systemie właśnie na innych regułach. I możemy sobie to porównać, czy jest lepiej, czy jest gorzej w danych krajach, gdzie gdzieś tam byliśmy, coś co widzieliśmy.
Jasne. Drugim drugą grupą, takiego troszkę, czy ewentualnie drugą, no bo to też myślę, że kwestia dyskusyjna, takiego troszkę wykluczenia miejskiego są seniorzy. No, ja ze swoich obserwacji wiem, że tutaj nastąpiła spora poprawa, ale pani, może przekornie, w swojej książce w jakiś hura optymizm nie popada.
Nie popadam, ponieważ opiekuję się babcią swoją jako jedyna osoba, więc też jestem towarzyszką tego procesu starzenia się i dostrzegania wielu elementów, które skutecznie jednak wykluczają. I oczywiście ja też widzę te pozytywne zmiany, widzę, ile się dzieje. Tylko tak, warto powiedzieć, że w dużej mierze jest to pewna odpowiedź na trend, taki jakim jest starzenie się społeczeństwa. I siłą rzeczy te miejsca muszą powstawać, no bo mamy coraz większą grupę osób, do których pewne rzeczy są gdzieś tam oferowane. Wystarczy sobie, nie wiem, porównać blok reklamowy z 15 lat, a teraz i ile jest gdzieś tam ofert, które gdzieś tam adresują swoją ofertę do seniorów, nie? Porównamy sobie, że jest tego o wiele więcej. Natomiast ja znów trochę o czym innym w książce staram się opisać, trochę gdzie indziej ten punkt ciężkości dać, to znaczy fajnie, że są, nie wiem, centra dla seniorów, jakieś dedykowane oferty, tylko co z tego, jeżeli załóżmy, są to tak zwani więźniowie czwartego piętra, czyli te osoby, które nie mogą w ogóle ze swojego mieszkania wyjść, bo mają schody, bo mają... nawet jak już wyjdą, to nie wiem, nierówny chodnik przed swoim domem, swoim blokiem, albo na tyle w lecie rozgrzaną tą przestrzeń, że nie są w stanie wyjść przed blok, żeby sobie chociażby na ławce usiąść, albo nieodśnieżony chodnik. I to też opisuję w książce, że wiele seniorów i seniorek bardzo boi się wychodzić z domu w obawie przed upadkiem i złamaniem. I czasami niestety bywa tak, że po tej zimie, która była przebyta w domu bez wychodzenia, niestety taka osoba już nie wychodzi, bo mięśnie je mękają, obawa przed środowiskiem, przed tym, że coś się może złego stać, że może im się stać krzywda i później będę bardzo długo dochodzić do zdrowia, jest na tyle silna, że tą aktywność ograniczamy i nie wychodzimy z tego domu. Opisuję w książce też to właśnie na przykładzie mojej babci, która też już z domu nie wychodzi. I tak naprawdę takim kluczowym momentem, w którym taka traumatyczna rzecz się wydarzyła, bo jak wyszłyśmy na jedno z wydarzeń kulturalnych w takim miejscu nowym w Krakowie i babcia po prostu potknęła się na schodach, ponieważ droga z przystanku była tak zaprojektowana, że niestety trzeba było pokonać takie schody terenowe, niezbyt wysokie, ale szerokie, nieoświetlone w jednostajnym kolorze. I ten upadek na tych schodach był na tyle traumatyczny właśnie dla mojej babci, że ona stwierdziła, że ona już się nie nadaje do środowiska miejskiego. Już jej takie zdolności poznawcze są na tyle ograniczone, że nie da rady poruszać się, nawet z moją pomocą. I mimo moich zachęt, żeby jednak no po prostu tyle duża, że już się w tym domu zamknęła. I to są takie elementy, które miasto mogłoby niwelować, nie tylko w myśli właśnie o seniorach, ale też o wszystkich tych, którzy chociażby mają astygmatyzm, nie wiem, noszą okulary i te okulary im w zimie zaparują, jak będą się poruszać w tej przestrzeni miejskiej między ciepłem a zimnem. I takich historii jest oczywiście więcej, bo ja też mówię o młodych rodzicach, którzy też mają takie powiedzmy podobne gdzieś tam doświadczenia, jak się poruszali z wózkiem dziecięcym, więc tych grup wykluczonych jakby w jednym problemie jest więcej i warto przez ten pryzmat tej dostępności właśnie projektować miasto i to miasto zmieniać, żeby takich barier nie było, bo wtedy właśnie, jeżeli myślimy o tych najbardziej wrażliwych, to cała reszta też sobie całkiem nieźle będzie w tym środowisku radzić.
Jasne, rozumiem. Ja jeszcze jakby zastanawiam się nad tym, czy również można by było spowodować, że takie mentalne przekonanie osób, seniorów o tym, że już się nie da, nie można by było zmienić. To znaczy, ja tak jak już powiedziałem, widzę, że się to w wielu przypadkach zmienia i ja widząc w Warszawie, jak szybko służby miejskie potrafiły sobie poradzić z tą nawałnicą śnieżną i jak dobrze są przygotowane w tej chwili chodniki do tego, żeby przejść, myślę, że w Krakowie jest podobnie, może niedokładnie i tak samo, ale podejrzewam, że te główne arterie są posprzątane, te miejsca osiedlowe również. To co to może, to też jest kwestia tego, by po pierwsze dotrzeć do osób, do seniorów i zwrócić im uwagę, że nie jest już tak źle, że te czasy, kiedy duże zaniedbania wobec nich były, odchodzą i się poprawia i być może też poprzez, nie wiem, wkład jakiejś nauki, przekazu, mediów próbować do tych osób dotrzeć.
Tutaj jakby pewnie jakoś nie wypowiem się szerzej, bo myślę, że to trochę bardziej z jakiejś dziedziny, nie wiem, psychologii można by było podejść. Ja tutaj jakoś specjalistką nie jestem. Ale myślę, że to zależy w takim znaczeniu, że najważniejsze jest to, żeby tego negatywnego bardzo doświadczenia nie było, bo ono właśnie zamyka wiele osób, tak? I później to właśnie tak naprawdę jest taką blokadą w głowie. Jeżeli tego nie ma, no to o wiele łatwiej jest jakoś mówić. Przy czym to też zależy oczywiście, tak, że to każdy człowiek jest inny, może do tego jakoś inaczej podejść. Natomiast ja też widzę taką zmianę, że faktycznie jest lepiej w temacie tych odśnieżenia tych chodników w Krakowie, w Warszawie, ale na przykład w tym roku byłam też już w Łodzi i Łódź zupełnie chyba pomyślała, że już zimy nie ma i jakoś te chodniki zaniedbała. Więc myślę, że mniejsze miasta też mogły jakoś niekoniecznie spełnić te wymogi. Dużo zależy też od tego, jakby gdzie, o jakich, bo też jest tak, że za te zachodnie, na przykład przy kamienicy, no to odpowiada zarządca tej kamienicy.
Tak,
no
tak.
I tutaj naprawdę może być różnie. I wydaje mi się, już odwołując się bezpośrednio do tego pytania, że bardzo fajnie było zobaczyć taką kampanię reklamową, która mówi właśnie o odśnieżaniu chodników, o kreowaniu tej dostępności i tym, jak to jest bardzo ważne. Ja bym sobie tego bardzo życzyła i myślę, że to na pewno by pozytywnie wpłynęło na odbiór tego, co możemy, a czego nie możemy, jak blisko jest taka zmiana, która wielu ludziom tak naprawdę zmienia życie, tak? Bo ten odśnieżony chodnik to jest czasami wyjść z domu albo nie wyjść na całą zimę.
Zgadza się.
Bardzo dużo może zmienić.
Ja też mam mamę już w dość podeszłym senioralnym wieku i zdaję sobie sprawę z jej i słyszę jej utyskiwania na to, co się dzieje oraz no, taką i to, co się dzieje właśnie wywołuje w niej niechęć na przykład do tego, żeby wyjść, co wiąże się również z tym, o czym pani mówiła, w postępowaniu niechęci, problemów natury fizycznej i tak dalej, i tak dalej. Proponuję pani, dochodzimy do jakby trzeciej grupy, bardzo istotnej, bardzo ważnej, która wedle opinii pani, wedle chyba większości opinii może mieć kłopot z poruszaniem się po mieście, z czytaniem miasta według no, takiego, nie wiem, przyjętego standardu, bo no, proponuje pani w swojej książce, o niepełnosprawnych będę mówił, proponuje pani zastępowanie słowa niepełnosprawność słowem różnosprawność. Mnie się to bardzo, bardzo spodobało, powiem pani, i szczególnie właśnie, bo tam pani to tak fajnie rozwija w kontekście tak zwanej chwilowej niepełnosprawności, bo każdemu z nas taka chwilowa niepełnosprawność się po prostu przytrafia. I bardzo bym prosił podpowiedzieć słuchaczom, od czego zacząć, nie wiem, zmiany może tak w urbanistyce miasta, by stały się one takim przyczynkiem, ale takiego nieustannego, moim zdaniem, procesu, nie chwilowego, nie takiego dość szarpanego, tylko nieustannego procesu takich, no, pozytywnych zmian dla osób, nie wiem, różnosprawnych, których nie wyeliminujemy. Przecież oni są wraz z nami tutaj i jakby dla nich to miasto również powstaje.
To jest o tyle ciekawy temat, że bardzo bliski praktycznie każdemu, bo każdy miał jakiś gorszy dzień, kiedy, nie wiem, bolała głowa albo, nie wiem, był jakiś okres, w którym miał skręconą, złamaną nogę i trochę inaczej się w mieście poruszał. I przez ten pryzmat warto sobie pomyśleć o kształtowaniu miasta i na ile w tamtym momencie na coś narzekaliśmy. I prawdopodobnie będzie tak, że nie mieliśmy albo ławki, gdzie usiąść, albo chodnik był, nie wiem, za wąski, albo nie było chodnika, tylko szliśmy jakimś, zazwyczaj szliśmy jakimś przedeptem, a kiedy mieliśmy nogę w gipsie, to się okazało, że musimy iść naokoło chodnikiem, a nie jakąś ścieżką, gdzie sobie skracaliśmy drogę, tylko musieliśmy tej drogi nadkładać. Czasami jest tak, że kiedy mamy migrenę, to jesteśmy nadwrażliwi na świat. W związku z tym musimy szukać na przykład bardziej ocienionej drogi, żeby się jakiejś ekspozycji na słońce w lato. I jeżeli jest to, to się okaże, że to jest projektowanie takiej przyjemnej codzienności, takiego wygodnego poruszania się po najczęściej uczęszczanych naszych trasach. Więc właśnie chodzi o to, żeby mieć gdzie odpocząć, ten odpoczynek był bezpieczny, żeby móc wygodnie poruszać się na danej trasie, czy to pieszo, czy to rowerem, czy to komunikacją zbiorową, a nawet autem, ale żeby właśnie to było w pewnych ramach właśnie bezpieczeństwa i tego bezpieczeństwa także wieczorem, bo jednak w naszej sferze klimatycznej no pół roku jest o 15 ciemno. Warto też te przestrzenie projektować właśnie z myślą o bezpieczeństwie, które jest w dużej mierze związane na przykład z oświetleniem danych przestrzeni. I te elementy sprawiają, że wielu osobom jest o wiele łatwiej właśnie poruszać się, kiedy poczujemy się trochę gorzej, możemy sobie na chwilkę odpocząć, bo mamy blisko ławkę albo jakieś inne miejsce do siedzenia, do odpoczynku. Jest chodnik na tyle szeroki, że nawet jeżeli poruszamy się trochę wolniej, to ktoś nas wygodnie może wyprzedzić. Przy tym najprawdopodobniej nie potrąci nas ani rowerzysta, ani samochód, bo są to odseparowane ścieżki ruchu. I w takich warunkach możemy sobie pozwolić na to, żeby być po prostu człowiekiem, który jest niedoskonały i czasami trochę gorzej funkcjonuje. Ja jak opowiadam o tym temacie, bo czasami mam jakieś, nie wiem, prelekcje, wykłady, to mówię o tym, że warto sobie zaprojektować przestrzeń miasta tak, żeby pomyśleć o tej przestrzeni, jakbyśmy tą przestrzeń miasta zaprojektowały, jako kobiety mając drugi dzień okresu, bo to jest powiedzmy taki pik tego, kiedy się człowiek źle czuje. I na przykład jak warto myśleć o dostępie do toalet, bo to też jest często pomijany aspekt. A tak samo dotyczy i młodych rodziców, którzy potrzebują dziecko często wysikać albo przewinąć, i osób starszych, które też bardzo często, nie wiem, cierpią, przepraszam, na problem, nie wiem, nietrzymania moczu. No tak naprawdę te toalety w mieście powinny być bardzo, bardzo dostępne, a tego w ogóle w mniejszych miastach nie ma. Wiem, że Warszawa sobie już wprowadziła nawet mapę do dostępnych toalet, otwiera urzędy, żeby te toalety były dostępne, za co jestem tutaj wdzięczna temu miastu, że takie działania robi. I warto pochwalić właśnie za takie działania, bo to jest coś, co wielu, wielu osobom przybliża możliwość w ogóle korzystania z miasta, bo swego czasu było nawet takie określenie jak smycz moczowa, czyli to, że na przykład kobiety wiktoriańskie mogły poruszać się, jeżeli już były dopuszczone do przestrzeni publicznej, no to mogły się poruszać na tyle, na ile pozwalał pęcherz, powiedzmy, tak, że musiały takie podróże tak w ten sposób przemyśleć właśnie na długość tej smyczy moczowej.
A jak to wygląda w porównaniu do prowincji? Bo też oczywiście nie sposób nie zauważyć, że w dużych miastach i te miasta jak Warszawa pani wymieniła, czy podejrzewam Kraków, wygląda to coraz lepiej. Na to są po prostu przeznaczone odpowiednie środki. Też ludzie się szybciej, dzięki pewnie też tym środkom, uwrażliwiają na tego typu rzeczy. Ale jak to wygląda na prowincji? Ja pochodzę z niewielkiego miasteczka na Dolnym Śląsku. Ja powiem szczerze, że poza może pewnymi udogodnieniami infrastrukturalnymi typu chodnik dostosowany do wózka, cała reszta, kolokwialnie rzecz ujmując, kuleje.
Tak, no niestety większe miasta mają większe budżety i tutaj nie ma co się oszukiwać, że w całej Polsce jest super. Jeszcze te, które się wyludniają, a no, czy Dolny Śląsk, czy województwo podlaskie są takimi właśnie przestrzeniami, które niestety widzimy, jak się wyludniają i mają z tym duży problem, a też zwłaszcza wyludniają się z młodych ludzi, więc tam ten proces starzenia się społeczeństwa jest tym bardziej dotkliwy. I tutaj naprawdę ja jakoś jakbym mogła, nie wiem, zaapelować to, żeby trochę szerzej władze rządowe pomyślały o dystrybucji środków, bo mamy różnego rodzaju już dostęp do środków unijnych, czy w ramach, nie wiem, projektu dostaw plus ustawy, jest mowa o tym, że każda jednostka publiczna musi być właśnie dostępna też cyfrowo i tak analogowo, przestrzennie, ale żeby jednak trochę te środki przepchnąć właśnie w stronę projektowania tej takiej codzienności dla osób seniorskich zwłaszcza, no ale tak jak mówię, te rozwiązania będą też dla innych grup użytkowników. I tutaj no niestety to jest tak walka o każdą złotówkę w tych mniejszych miejscowościach. Nie mówiąc już też o takich przestrzeniach, które są przed mieściami rozlanymi bardzo daleko, tak, pod miastami. Gminy, które są na przykład gminami wiejskimi, stają się miejskimi, bo nie ma tam rolnictwa, tak, tylko budują się kolejne domki. Też są tak bardzo problematyczne, tak, bo tam jest tak naprawdę jeden rodzaj zabudowy i też musimy myśleć o tym, jak ci ludzie tam będą mieszkać, jak taka gmina będzie wyglądała za 20 lat, tak, kiedy będziemy mieć całe morze rozlanych przedmieść, w których będziemy się też starzeć, jak tam będziemy się poruszać, tak, więc tutaj takie strategiczne planowanie codzienności, projektowanie codzienności i planowanie tego starzenia się jest bardzo ważne, a myślę, że o tym się tak niespecjalnie myśli w projektowaniu przestrzeni nie tak bardzo miejskich, jak mówimy o mieście.
Ja niestety myślę sobie i mam takie troszkę niestety smutne przekonanie, że samorząd patrzy na rząd, rząd na samorząd, każdy od każdego czegoś wymaga i to jest troszkę, ponownie kolokwialnie ujmę, spychologia. Miejmy nadzieję, że to się po prostu zmieni, bo ci ludzie, którzy będą mieli świadomość faktu, że przed nimi również czas różnosprawności, tej jednodniowej, tej inności senioralnej, tego wieku, w którym już nie wszystko przychodzi tak łatwo, też nadejdzie. Drodzy słuchacze, słuchacie audycji Na Pradze. Moim gościem jest pani Magdalena Millert, autorka książki Dla kogo jest miasto? Jak stworzyć przestrzeń, która o nas dba? To jest koniec części pierwszej. Posłuchajcie sobie w tej chwili muzyki, jaką przygotowałem dla was w dwóch utworach. Najpierw Warszawska Orkiestra Sentymentalna, a później Kapela Szczupaki. Oczywiście obie grupy związane z warszawską Pragą. Posłuchajcie.
Bywa, tak jak w piosence, życie coś z piosenki ma. Tak na przykład, kiedy ty i ja w noc idziemy, księżyc niemy i nikt więcej.
W życiu bywa, tak jak w piosence, i tylko jedno dziwi mnie, że w piosence to się kończy źle, ale u nas nie.
Obce są nam wszelkie sceny czy dramaty i doskonale obywamy się bez łez. Na naszej drodze będą kwitły zawsze kwiaty, jeśli nie róże, to przynajmniej skromny bez.
W życiu bywa tak jak w piosence,
i życie coś z piosenki ma.
Tylko przymknij swoje oczy i szczęście cię otoczy jak błękitna mgła.
siedzę sobie na kamionku. Woda, nenufar, czarny puch. Utonęło paru ziomków, najpierw kilka piwek, potem w płucach mu. Siedzę sobie na kamionku, szukam rady na życiowy spin. Czuję zapach czekolady, czekolada sprawia, bracie, że znowu chce się żyć. A co, jeśli wszystko będzie dobrze? A co, jeśli wszystko będzie git? Bo co, będzie dobrze, panie Bobrze? Czekolada sprawia, że znów chce się żyć. A co, jeśli wszystko będzie dobrze? A co, jeśli wszystko będzie git? Bo co, będzie dobrze, panie Bobrze? Czekolada sprawia, że znów chce się żyć. Siedzę sobie na kamionku, chyba nie chce mi się nawet dzisiaj pić. Powspominam paru ziomków, oprócz wspomnień nie zostało po nich nic. Siedzę sobie na kamionku, szukam rady na życiowy splin. Czuję zapach czekolady, czekolada sprawia, bracie, że znowu chce się żyć. A co, jeśli wszystko będzie dobrze? A co, jeśli wszystko będzie git? Bo co, będzie dobrze, panie Bobrze? Czekolada sprawia, że znów chce się żyć. A co, jeśli wszystko będzie dobrze? A co, jeśli wszystko będzie git? Bo co, będzie dobrze, panie Bobrze? Czekolada sprawia, że znów chce się żyć. Za jeziorkiem na kamionku kusi zielonością Skaryszewski Park. Drzewa szepcą opowieści o schadzkach i rozstaniach zakochanych par. Siedzę sobie na kamionku, wezmę jeszcze jeden głęboki wdech. Czuję zapach czekolady, czekolada sprawia, bracie, że znowu żyć się chce. A co, jeśli wszystko będzie dobrze? A co, jeśli wszystko będzie git? Bo co, będzie dobrze, panie Bobrze? Czekolada sprawia, że znów chce się żyć. A co, jeśli wszystko będzie dobrze? A co, jeśli wszystko będzie git? Bo co, będzie dobrze, panie Bobrze? Czekolada sprawia, że znów chce się żyć.
To jest podcast audycji Na Pradze, której partnerem jest Galeria Wileńska.
Radio Praga.